aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Prezydent Urugwaju José Mujica spotkał się z papieżem. Rozmawiano o sprawiedliwości, prawach człowieka i pokoju społecznym.
Fakt wcielenia bywa gorszący, jednak nie możemy rezygnować z chrześcijańskiej tożsamości dla akceptacji przez świat. Mówił o tym Franciszek podczas porannej mszy.
Za przykładem Maryi mamy słuchać Boga, podejmować decyzje i działać, by nieść innym Chrystusa, wskazał Ojciec Święty na zakończenie miesiąca maryjnego.
Witamy w sobotę, 1 czerwca i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Najuboższy prezydent świata odwiedził papieża Franciszka. Chodzi o przywódcę Urugwaju, José Mujicę, który do Watykanu przyjechał w ramach międzynarodowej podróży obejmującej Chiny, Hiszpanię i Włochy. 78-letni socjalistyczny polityk jest niezwykle barwną postacią w najnowszych dziejach Urugwaju. 90% swoich zarobków przeznacza na cele socjalne, samemu żyjąc za równowartość 800 euro miesięcznie. Mujica, wybierając się do Watykanu, zapowiadał, że będzie rozmawiał o planie pokojowym dla Kolumbii.
Pośrednio wspomina o tym komunikat prasowy wydany po wizycie prezydenta Urugwaju, który poza audiencją u Ojca Świętego odwiedził również sekretariat stanu Stolicy Apostolskiej. Serdeczne rozmowy pozwoliły na wymianę informacji i refleksji na temat sytuacji społeczno-politycznej w kraju i jego roli w regionie, czytamy w oświadczeniu. W tej perspektywie poruszono takie kwestie jak integralny rozwój osoby, przestrzeganie praw człowieka, sprawiedliwość i pokój społeczny. Podkreślono wkład Kościoła katolickiego w debatę publiczną na wspomniane tematy, jak też w międzynarodowy pokój oraz opiekę społeczną i edukację.
Bardzo się cieszę, że mogłem spotkać mądrego człowieka, miał stwierdzić papież Franciszek po 45-minutowej rozmowie z prezydentem Mujicą. Przy tej okazji wspominali zmarłego przed 4 laty Alberto Metola Ferré, urugwajskiego myśliciela, którego obaj znali. Książka jego autorstwa znalazła się wśród podarków przywiezionych papieżowi.
Kościół to nie organizacja kulturalna, ale Jezusowa rodzina, która nie może się zapierać swojej tożsamości w imię niegorszenia innych krzyżem. Zwrócił na to uwagę papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
W homilii Franciszek nawiązał do rozmowy Jezusa z arcykapłanami uczonymi w piśmie i starszymi, którą przytacza dzisiejsza Ewangelia. Chodzi o pytanie z ich strony, jakim prawem i czyją władzą czyni on cuda. W rzeczywistości za tą kwestią stoi zgorszenie, że Bóg stał się człowiekiem, o czym świadczyły wyrzucane złe duchy. Jak zaznaczył papież, to zgorszenie bywa też udziałem Kościoła.
Ileż razy słyszymy, czy wy chrześcijanie nie możecie być trochę bardziej normalni, jak inni, bardziej racjonalni? To głos takich zaklinaczy węży. No bądźcie trochę normalniejsi, nie tacy sztywni, ale słychać w tym echo. Tylko nie opowiadajcie tych historii, że Bóg stał się człowiekiem. Wcielenie słowa jest zgorszeniem, które stoi tuż za plecami. Możemy podejmować wszelkie dzieła społeczne, jakie chcemy. Tu usłyszymy, jaki doskonały jest Kościół, jakie ma świetne dzieła socjalne. Ale spróbujmy powiedzieć, że robimy to, bo ci ludzie to ciało Chrystusa, a przychodzi zgorszenie. Taka jest prawda, takie jest objawienie Jezusa, Jego wcielona obecność.
Papież zwrócił uwagę, że w tym momencie mamy do czynienia z pokusą, by czynić dobro bez zgorszenia wcieleniem i krzyżem. Jest to wyzwanie, bo tymczasem trzeba być konsekwentnymi w wierze, a Kościół nie ma charakteru jakiejś organizacji kulturalnej, religijnej czy społecznej.
Kościół jest rodziną Jezusa. Kościół wyznaje, że On jest Synem Bożym, który przyszedł w ciele. To jest zgorszenie i dlatego prześladowano Jezusa. A On to, czego nie chciał powiedzieć pytającym Go, jaką władzą czyni cuda, na koniec powie najwyższemu kapłanowi. Powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Tak. Ja nim jestem i zostanie za to skazany na śmierć. To jest szczyt prześladowania. Jeśli my staniemy się chrześcijanami racjonalnymi społecznikami, chrześcijanami jedynie ze względu na dobroczynność, jaki będzie skutek? Że już nigdy nie będziemy mieć męczenników. Prośmy Pana, byśmy nie wstydzili się żyć zgorszeniem krzyża i mieli mądrość nie wpadania w pułapkę ducha tego świata, który owszem składa nam propozycje ułożone, grzeczne i dobre, ale stoi za nimi zaprzeczenie faktu, że Słowo przyszło w ciele, zaprzeczenie wcieleniu Słowa.
Do wczorajszego święta nawiedzenia nawiązał papież po wieczornym nabożeństwie różańcowym, którym zakończył na placu świętego Piotra miesiąc maryjny maj. Nawiedzenie przez Maryję Elżbiety ukazuje, jak podchodzi ona do swego życia, z wielkim realizmem, humanizmem i bardzo konkretnie, podkreślił Franciszek. Jej postawę można ująć trzema słowami: słuchanie, decyzja, działanie.
Maria sa ascoltare Dio.
Maria potrafi słuchać Boga. Zwróćcie uwagę, nie jest to zwyczajnie, powierzchowne słyszeć, ale słuchać, na co składa się czujna uwaga, przyjęcie i otwartość na Boga. Nie jest to rozproszenie, z jakim niekiedy stajemy przed Bogiem czy wobec innych. Słyszymy słowa, ale nie słuchamy ich naprawdę. Maria zwraca baczną uwagę na Boga, słucha Boga, ale wsłuchana jest także w fakty, to znaczy odczytuje wydarzenia swego życia, jest czujna na konkretną rzeczywistość i nie zatrzymuje się na powierzchni, ale idzie do głębi, aby zrozumieć jej znaczenie. Odnosi się to również do naszego życia, do słuchania Boga, który do nas mówi, i do słuchania także codziennej rzeczywistości, zwrócenia uwagi na ludzi, na fakty, ponieważ Pan jest u naszych drzwi i puka na wiele sposobów, umieszcza znaki na naszej drodze, daje nam zdolność ich dostrzeżenia.
Maryja nie zatrzymywała się na samym słuchaniu, ale w razie potrzeby umiała podjąć decyzję.
W życiu trudno jest podejmować decyzje. Często mamy skłonność, by je odraczać, pozwolić innym decydować za nas. Często wolimy dać się ponieść wydarzeniom, iść za aktualną modą. Czasami wiemy, co powinniśmy czynić, ale nie mamy na to odwagi lub wydaje się nam to zbyt trudne, bo oznacza pójść pod prąd.
Właśnie Maryja, tak w nawiedzeniu, jak wcześniej w zwiastowaniu, czy później na weselu w Kanie Galilejskiej, umiała iść pod prąd, zawierzyć się całkowicie Bogu i działać dla dobra innych, wyruszyć z pośpiechem w drogę.
Niekiedy także i my zatrzymujemy się na słuchaniu, na refleksji nad tym, co powinniśmy czynić. Być może dostrzegamy też wyraźnie decyzję, jaką powinniśmy podjąć, ale nie przechodzimy do działania. A przede wszystkim nie angażujemy się sami, wyruszając z pośpiechem ku innym, aby im nieść swoją pomoc, zrozumienie, miłosierdzie. Abyśmy również my, jak Maryja, nieśli to, co mamy najcenniejszego i co otrzymaliśmy, Jezusa i Jego Ewangelię, słowem, a nade wszystko konkretnym świadectwem naszego działania.
Przed wczorajszą modlitwą różańcową papież spotkał się w kaplicy domu świętej Marty z grupą dzieci cierpiących na choroby nowotworowe. Małym pacjentom oddziału onkologii pediatrycznej rzymskiej kliniki Gemelli towarzyszyli rodzice, personel medyczny, wolontariusze, siostry zakonne i księża. Franciszek modlił się z chorymi, zapewnił, że Jezus jest blisko nich i, jak zwykle przy takich spotkaniach, rozmawiał z każdym z obecnych.
Biblijny początek świata to główny temat przygotowanej przez Stolicę Apostolską ekspozycji na rozpoczynającym się dzisiaj 55. Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji. Ogromne zainteresowanie wzbudza prezentacja Watykanu, który bierze udział w tym święcie sztuki po raz pierwszy. Tematem ekspozycji jest opis stworzenia z Księgi Rodzaju. O jej strukturze mówi Nicole Forti, dyrektorka działu zbiorów sztuki współczesnej Muzeów Watykańskich.
Chcieliśmy poddać refleksji zwiedzających trzy momenty, ale także osobisty sposób odczytywania tekstów biblijnych przez artystów. Moment stworzenia, moment nieuporządkowania, czyli chaosu, i moment nowego narodzenia, nowej nadziei, nowej ludzkości.
Satysfakcji z udziału Stolicy Apostolskiej w Biennale nie kryje kardynał Gianfranco Ravasi. Przewodniczący Papieskiej Rady Kultury wskazuje także na sens i przesłanie nieustannego dialogu między wiarą i sztuką, który podkreśla watykańska ekspozycja.
Chodzi o skuteczne odbudowanie zerwanego kiedyś dialogu, rodzaju rozwodu, braku konsensusu, który dokonał się między sztuką a wiarą, przede wszystkim w minionym wieku. Ten rozwód nie był całkowity i absolutny, bo cały czas utrzymywane były wzajemne relacje. te same alimenty przechodziły z jednej strony na drugą. I my, na Biennale w Wenecji, chcemy pokazać prawdziwy dialog między komponentem religijnym z jednej strony, a sztuką z jej nową formą gramatycznego wyrazu z drugiej. Z tego powodu podkreślamy ogromne znaczenie tego doświadczenia, które nawiązuje do bardzo starej, wielkiej tradycji sztuki i wiary, sióstr idących razem drogą kultury.
Porozumienie między Stolicą Apostolską a Państwem Izrael może być podpisane w najbliższym czasie. 20-letnie rozmowy o statusie prawnym Kościoła w Ziemi Świętej, jego własności oraz najbardziej kontrowersyjnych kwestiach ekonomicznych i fiskalnych są bliskie zakończenia. Obustronna umowa ureguluje również prawa franciszkanów do wieczernika.
W perspektywie spotkania dwustronnej delegacji, jakie będzie miało miejsce w najbliższych dniach w Watykanie, panuje obopólne przekonanie, że podpisanie porozumienia jest bardzo bliskie do ustalenia. Uważa strona izraelska, zostały tylko detale. W kwestiach ekonomicznych, które przez długie lata opóźniały zakończenie negocjacji, przyjęto podwójną zasadę opodatkowania. Miejsca kultu, czyli sanktuaria, kościoły, klasztory i cmentarze zostaną zwolnione z podatków. Natomiast pozostałe struktury kościelne prowadzące działalność gospodarczą, jak na przykład domy pielgrzymów, będą płacić podatki. Ważnym punktem negocjacji była kwestia wieczornika. Specjalny aneks do porozumienia ureguluje przejęcie administracji sanktuarium ostatniej wieczerzy przez franciszkanów z kustodii Ziemi Świętej. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Rosja za życiem. To hasło dzisiejszych manifestacji w Moskwie i wielu rosyjskich regionach, podobnych do tych, jakie tydzień temu odbyły się w Polsce i innych krajach Europy. Organizatorami były prawosławne ruchy społeczne Wola Boża oraz Georgijewcy, odwołujący się do świętego Jerzego, patrona Moskwy.
Aktywiści skupieni w prawosławnych organizacjach społecznych wyrazili swój negatywny stosunek do aborcji i propagandy homoseksualizmu. W tych dwóch zjawiskach dostrzegają największe zagrożenie dla swojego kraju. Uważają, że różne osoby i organizacje próbują narzucać Rosjanom obcy dla nich model życia i niezdrowych relacji. Czynione są wysiłki w celu dyskredytacji wartości ogólnoludzkich i zniszczenia rodziny. Dlatego dzisiaj przyłączyli się do ogólnoświatowego ruchu sprzeciwu wobec atakowania i ośmieszania wartości znaczenia ludzkiego życia, rodziny, będących jednocześnie wartościami chrześcijańskimi i ogólnoludzkimi. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Ponad 10 tysięcy osób przybyło na Jasną Górę w pierwszej ogólnopolskiej pielgrzymce Żywego Różańca. Spotkanie było okazją, by błagać o rozbudzenie wśród Polaków miłości do modlitwy różańcowej, a przez nią odnowy polskiej rodziny.
Rok temu Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła statut Żywego Różańca, co dało początek ogólnopolskiej strukturze tego stowarzyszenia. Jego opiekunem został arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, który dziś przewodniczył mszy świętej.
To z wiary Kościoła na polskiej ziemi i z bogactwa darów Ducha Świętego zrodziła się nasza misja odnowienia oblicza polskiej rodziny poprzez modlitwę różańcową.
Jak powiedział ksiądz Szymon Mucha, krajowy moderator Żywego Różańca, pielgrzymka miała być także okazją do umocnienia róż różańcowych, którym początek dała służebnica Boża Paulina Żaliko.
Żeśmy się nie czuli tacy, że gdzieś tam takie babcie różańcowe, to co też powiedziała Paulina Żaliko, żeby nie kojarzyć z zawodowymi dewotkami Żywego Różańca. I też chciałbym, żebyśmy, kiedy wrócimy, chociaż z jedną osobę zaprosili do Żywego Różańca i wtedy może ten różaniec stanie się modlitwą wszystkich.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.